pary Szerefi, sobota, 15 dzień sierpnia 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Andrea Kunowa, Sylwia Gips, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której przypomnijmy piosenki z Woodstock. Wszak mija 40. rocznica pierwszego festiwalu, który przeszedł do historii kontrkultury. Zaczynamy jednak od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Zamach terrorystyczny talibów w Kabulu. Co najmniej 7 osób zabitych i 91 rannych. Premier Tusk przybył do polskich żołnierzy w Afganistanie. Walki pomiędzy rywalizującymi ugrupowaniami palestyńskimi w Gazie. 25 osób zabitych, co najmniej 130 rannych. Specjalny wysłannik prezydenta Obamy w Birmie spotkał się z szefem hunty i z opozycją. Mówi Paryż RF i oto pełne wydanie naszego dziennika. W zamachu terrorystycznym popełnionym przez talibów w Kabulu przed kwaterą główną dowództwa Międzynarodowych Sił Zbrojnych NATO zginęło co najmniej 7 afgańskich cywilów i co najmniej 91 osób odniosło rany. Premier Donald Tusk odwiedził polskich żołnierzy w bazie w Gazni. Terrorysta samobójca sforsował samochodem wypełnionym ładunkiem wybuchowym pierwszą bramę przed siedzibą dowództwa NATO, bardzo pilnie strzeżoną, a przechwycony i zmuszony do zatrzymania przed drugą bramą, wzmocnioną betonowymi barierami ochronnymi, odpalił ładunek. Rzecznik talibów oświadczył, że celem ataku była amerykańska ambasada w Kabulu i w samochodzie terenowym znajdowało się 500 kg dynamitu. Talibowie, którzy najwyraźniej coraz bardziej rosną w siłę, starają się za wszelką cenę nie dopuścić do wyborów prezydenckich w Afganistanie, które odbędą się w nadchodzący czwartek. Stany Zjednoczone oraz państwa Unii Europejskiej stanowczo i natychmiast potępiły zamach oraz oświadczyły, że 100-tysięczne oddziały międzynarodowe uczynią wszystko, by wybory prezydenckie przebiegły zgodnie z planem. Prezydent Hamid Karzaj oświadczył, że, cytuję, wrogowie Afganistanu starają się podobnymi atakami przerazić naród afgański, ale ich wyniki skazane są na niepowodzenie, ponieważ Afgańczycy się nie przestraszą i pójdą do urn wyborczych. Koniec cytatu. Talibowie z kolei oświadczyli, że nie będą bezpośrednio atakować lokali wyborczych, ale wezwali Afgańczyków do bojkotu wyborów. AFP podała, że premier Rzeczpospolitej Donald Tusk złożył niezapowiedzianą wizytę w bazie polskich żołnierzy w Afganistanie. AFP przypomniała ponadto o śmierci polskiego kapitana i ranach odniesionych przez 4 polskich żołnierzy w walce z talibami. Donald Tusk stwierdził, że 2000 polskich żołnierzy musi być lepiej wyposażonych w sprzęt bojowy. AFP poinformowała również, że wizyta polskiego premiera zbiegła się ze świętem Wojska Polskiego obchodzonym 15 sierpnia dla upamiętnienia polskiego zwycięstwa nad bolszewikami w wojnie w 1920 roku. Mówi Paryż RFI. Krwawe porachunki pomiędzy Palestyńczykami w miejscowości Rafah na południu strefy Gazy. Hamas praktycznie wyeliminował konkurentów. Salafickie ugrupowanie Junt Astar Allah, czyli bojownicy obrońców Boga, powiązane z Al-Kaidą. Milicjanci Hamasu przypuścili szturm na członków tego ugrupowania, którzy zamknęli się w meczecie. W wyniku bitwy zginęło 24 salafitów, a 130 odniosło rany. Co najmniej 4 spośród nich, według informacji rzecznika Hamasu przekazanych FP, znajduje się w stanie śmierci klinicznych. Abdelatif Musa, szef ugrupowania Junt Ansar Allah, został zabity. Zginęło też 5 milicjantów Hamasu, pośród nich komendant tej organizacji w Gazie Południowej i 4 odniosło rany. Walki trwały przez całą noc piątku na sobotę oraz w sobotę o świcie, nie tylko w samym meczecie, ale nawet w tunelach wykopanych pod ziemią i łączących Gazę z Egiptem. Junt Ansar Allah jest ugrupowaniem, które wypowiedziało dosłowną wojnę wszelkim przejawom laickości w Gazie i stara się, by na terenach palestyńskich obowiązywało ściśle prawo szariatu. To ugrupowanie groziło podpaleniem kawiarni internetowych oraz zabiciem wszystkich osób, które pokazują się w nieskromnych strojach. Mówi Paryż RFI. Amerykański senator Jim Webb, bliski współpracownik prezydenta Baracka Obamy i weteran wojny w Wietnamie, spotkał się w sobotę w stolicy Birmy z szefem hunty wojskowej generałem Thanem Shwe, następnie z panią Aung San Suu Kyi, przebywającą w areszcie domowym, opozycjonistką i laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To wizyta bez precedensu, która może zapowiadać zmiany w stosunkach dwustronnych amerykańsko-birmańskich. Jim Webb, parlamentarzysta z Virginii, przewodniczący Senackiej Podkomisji Spraw Zagranicznych, jest pierwszym amerykańskim dyplomatą wysokiej rangi, który przeprowadził rozmowy z birmańskim dyktatorem. Rezultatem sobotniej rozmowy było oświadczenie junty o rychłym odesłaniu Johna Yettawa, Amerykanina, który przepłynął jezioro i przybył do strzeżonej kwatery birmańskiej opozycjonistki, o jego powrocie do Stanów Zjednoczonych. 54-letni John Yettaw przeszedł w birmańskim więzieniu kilka ataków epilepsji. Według najnowszych informacji John Yettaw opuści Birmę wraz z amerykańskim dyplomatą. Po południu Jim Webb porozmawiał przez 45 minut z panią Aung San Suu Kyi. Spotkał się on ponadto z przedstawicielami Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, ugrupowania kierowanego przez birmańską opozycjonistkę. Jeśli kolejny wyrok skazujący Aung San Suu Kyi na areszt domowy nie zostanie uchylony, nie będzie ona mogła wziąć udziału w wyborach prezydenckich zapowiedzianych przez juntę na rok przyszły. W ubiegły czwartek Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła głębokie zaniepokojenie po wyroku na opozycjonistkę i zapowiedziała nałożenie kolejnych sankcji na Rangun. W miesiącach poprzedzających proces Aung San Suu Kyi i Johna Yettawa administracja Baracka Obamy obiecała zmianę stanowiska USA wobec Birmy i rozpoczęcie dialogu z juntą w Rangunie. Mówi Paryż RFI. W Teheranie rozpocznie się w niedzielę kolejne posiedzenie tzw. Trybunału Rewolucyjnego, przed którym stanie 25 oskarżonych o współudział w zamieszkach i osianie zamętu po wyborach prezydenckich. Od 1 sierpnia przed Trybunałem Rewolucyjnym stanęło 110 osób, m.in. francuska lektorka na Uniwersytecie w Isfahan, Clotilde Rice, dwoje pracowników ambasad Francji i Wielkiej Brytanii, politycy opozycyjni i dziennikarze. AFP podkreśla, że w procesach teherańskich nie zapadł jak na razie żaden wyrok. Według danych oficjalnych podczas manifestacji zostało aresztowanych 4000 osób, 300 spośród nich nadal siedzi za kratkami. W manifestacjach wedle władz irańskich zginęło 30 osób. Opozycja twierdzi, że zginęło 69 osób. W sobotę Mehdi Karoubi, opozycjonista i kandydat w wyborach prezydenckich, po raz kolejny oświadczył, że zatrzymani byli torturowani i wielu z nich policja zatłukła na śmierć. Karoubi powtórzył po raz kolejny, że aresztowani, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, byli gwałceni. Władze irańskie przyznały, że niektórzy aresztowani zmarli w więzieniu, ale nie na skutek złego traktowania, lecz wirusowej infekcji. Jednak pod wpływem wyraźnych dowodów i krytyki Ajatollah Ali Khamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu, odwołał z funkcji przewodniczącego władzy sądowniczej Ajatollaha Mahmuda Hachemi Shahrudi i mianował na to stanowisko Sadega Ardeshira Larjaniego, brata przewodniczącego irlańskiego parlamentu. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt.
Sierpnia, święta, a w dodatku środek wakacji we Francji, więc o dzienniki w kioskach, których większość jest zamknięta, nie jest łatwo. Ale na szczęście istnieje internet i skrótowy przegląd prasy regionalnej. Libération, który dzisiaj się ukazało, wprowadza prawdziwie wakacyjny nastrój, zamieszczając na pierwszej stronie całującą się w wodzie parę. Ale nie o wakacje tu chodzi, lecz o rocznicę 40. mitycznego spotkania w Woodstocku. Ten festiwal rockowy, który przerósł oczekiwania organizatorów, pozostaje legendą do dziś i uznawany jest za symbol niczym nieograniczonej wolności. Woodstock zamyka w pewien sposób tak ważny okres, jakim były lata 60. Dzieci, kwiaty, miłujące pokój młodzież, uprawiająca seks bez tabu z wszechobecną muzyką i narkotykami, dokonała rewolucji politycznej, socjalnej, kulturalnej i seksualnej. Te lata zmieniły obraz świata, pisze Paul Quinio w Libération. Magia tamtego okresu polegała na połączeniu zbiorowych ideologii z wyzwoleniem jednostki. Dzisiaj królujący indywidualizm zamyka horyzonty ambitnym społecznościom. Chociaż sporo osób brało udział w tym festiwalu pokoju i miłości, blisko 500 000, to jednak znikoma część mieszkańców naszej planety znalazła się w połowie sierpnia 1969 roku w Woodstocku. ale wkrótce niemal wszyscy na świecie znali te wydarzenia dzięki sfilmowanym dokumentom i muzyce. Mogli też powiedzieć: widziałem, widziałem. Czy jednak widzieli to, co się tam wydarzyło naprawdę? Zastanawia się Gérard Lefort w Libération. Czy zauważyli, że spadające na uczestników festiwalu gromy z jasnego nieba, które wkrótce zamieniły całą okolicę w jedno wielkie bagno, brzmiały też daleko poza amerykańskim horyzontem? Czy zauważyli, że rozsadzające bębenki w uszach dźwięki utworów, oprócz chlubnych wyjątków wątpliwej jakości, niosły się daleko i stały się symbolicznym echem wcześniejszej rewolucji 68 roku, która właśnie w Woodstocku doczekała się swego hymnu międzynarodowego, może szalonego i mało harmonijnego, za to pełnego marzeń? Czy zauważyli, że bawiąca się ta młodzież to nie tylko niechcące dorastać dzieci ubrane w kolorowe, luźne szatki pełne kwiatów? Ich hasła pokoju i miłości jako strategii politycznej nie przeżyły próby ogniowej w Wietnamie palonym napalmem. Woodstock był utopią, jak wszystkie utopie czekało go samo unicestwienie. Woodstock jako idea i jako stan ducha przetrwa wszystkie rocznicowe celebracje, nie dając się zabalsamować. Ten szalony duch, który rozbudził 40 lat temu poczucie wspólnoty, zmysł krytyki we wszystkich sferach życia, od polityki przez kulturę aż po seks, i dzisiaj jest godny pierwszego miejsca na afiszu. Zaczarowany, śpiewający duch, który marzenia tamtych dni przenosi do dzisiaj w muzyce. Nietzsche, mający świetny słuch, napisał kiedyś: bez muzyki życie nie ma sensu. Cytatem niemieckiego filozofa kończy swój artykuł Gérard Lefort w Libération. Dziennik Dernière Nouvelle d'Alsace w artykule wstępnym połączył Woodstock z niedawno obchodzoną rocznicą postawienia przez Armstronga nogi na Księżycu. Woodstock i pierwszy człowiek na Księżycu. Zbieżność dat połączyła niemal te dwa wydarzenia, które odcisnęły ślad w historii współczesnej. Uniwersalizm tych dwóch momentów znajduje odbicie w rocznicowych celebracjach w prasie i w mediach. Ostatni hołd przed definitywnym wejściem do muzeum. Co jednak ma wspólnego zrobiony przez Neil Armstronga krok na Księżycu z unoszącym się nad amerykańskimi łąkami obłokiem marihuany? Zastanawia się Olivier Picard. To ten sam rodzaj szaleństwa, który pozwala wierzyć w niemożliwe. Inny regionalny dziennik, Sud-Ouest, podkreśla, że od lat mnożą się interpretacje wydarzeń, jakich świadkiem przez 3 dni byli uczestnicy w festiwalu. Najbardziej cyniczni sprowadzają ten epizod historii do smutnego losu generacji młodych adeptów hedonizmu, wykorzystywanych przez reklamy i przemysł nagraniowy. Określałem też Woodstock jako utopione w błocie marzenia nastolatków, którzy nie byli w stanie zbudować idealnego, wymarzonego przez nich świata. A przecież te 3 dni pokoju i muzyki do dziś fascynują, gdyż są symbolem utopii i kontestacji obowiązujących wzorców i ciągle jeszcze po 40 latach zapładniają wyobraźnię marzeniami o braterstwie i wolności, i byłoby błędem naśmiewać się z tego, przestrzega Patrick Velry. A my zakończmy ten rocznicowy przegląd prasy utworem, który 40 lat temu wywołał wielki zachwyt u jednych, a oburzenie u innych. Dzisiaj hymn amerykański Jimiego Hendrixa należy już do klasyki. We'll be right back.
du monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Dzięki sondażom opinii publicznej, takim jak Eurobarometr, wiemy, jak widzą Unię Europejską jej mieszkańcy. Ale bywają opinie zaskakujące nawet wytrawnych obserwatorów. Posłuchajmy, co sądzi na temat Europy znany pisarz Andrzej Makin, Rosjanin osiadły w Paryżu, laureat Nagrody Goncourtów za autobiograficzną powieść Le Testament Français, francuski testament.
Trzeba rozróżnić Zachód i Europę. Dla nas Zachód istniał w postaci bogatej gospodarki amerykańskiej i w postaci intelektu i kultury, a to była obowiązkowo Francja. Z politycznego punktu widzenia byliśmy świadomi istnienia Europy humanistycznej, obszernej, otwartej, Europy generała de Gaulle'a od Brestu po Ural. Aż w końcu powstała Europa wąska, handlowa, finansowa, Europa urzędnicza, małych kombinacji, Europa dzisiejsza, niestety. Więc znowu trzeba rozróżnić Europę taką, jaka nam się jawiła, wielki humanistyczny sen, który moim zdaniem powinien się ziścić, jestem optymistą. I Europę, którą widzimy dzisiaj, wielką i mgławicową, którą mógłbym krytykować bez końca. Ta Europa funkcjonuje jako tako, ale nie zostawia wiele nadziei narodom, które żyją na kontynencie europejskim.
Espoir aux peuples qui vivent dans les pays d'Europe.
Do tych narodów Makin zalicza także Rosjan, co dla niego jest oczywiste, a dla innych mniej. Stąd jego niemal miłosny zawód, gdy porównuje realną Unię Europejską do Europy swoich marzeń.
Je pense que l'Europe actuelle elle est en train d'abord de violer l'histoire et de violer la géographie. Il y a plusieurs Europes, on le sait très bien.
Myślę, że dzisiejsza Europa przede wszystkim gwałci historią i geografią. Wiadomo, że Europa ma wiele postaci. Bałkany, północ, południe, jądro, którym są Niemcy, Francja, Belgia. Czy nie lepiej by było respektować różnice geopolityczne albo po prostu geograficzne i historyczne tych form Europy? Moglibyśmy sobie wyobrazić Europę złożoną z kręgów, z regionów posiadających odrębną tożsamość. Te kręgi tworzą Europę, ale bez tego sztywnego gorsetu narzuconego nam przez Brukselę i Strasburg. Jestem przerażony biurokratyczną wizją Europy i bardzo przywiązany do szerokiej wizji Europy generała de Gaulle'a, Europy po Ural. Zapominamy, z jaką łatwością podróżowano przed rewolucją w 1917 roku. Rosjanie nie potrzebowali wiz, żeby pojechać do Paryża, mieli pieniądze na bilet. Nie zapominajmy tej secesyjnej Europy sprzed I wojny światowej, która była już wtedy zjednoczona, ale znacznie swobodniejsza, znacznie bardziej kulturalna niż biurokratyczny potwór, którego mamy przed oczyma.
Était déjà très uni, mais c'était une époque beaucoup plus libre, beaucoup plus culturelle que ce monstre bureaucratique qu'on nous présente aujourd'hui.
Europa Andrzeja Makina, francuskiego pisarza urodzonego na Syberii, trochę przypomina Sowiety, za to Europa francuskiego pisarza Filipa Gianna zdaje się być świetlaną ideą, która nie sięgnęła bruku. Znamy tego pisarza z dość brutalnej wizji świata w powieściach 37, Dwa rano, Frykcje, Nieczystości, ale o Europie Gian mówi niemalże z pietyzmem.
Mam wrażenie, że być może tylko to zostawiamy naszym dzieciom. Ja też mam dzieci i czasami pytam sam siebie, co za świat im zostawiam. Szkaradny, przerażający, wydarzy się tyle niesłychanych rzeczy. Jedyna jasna sprawa, która nam zostaje, to idea Europy. Bohater mojej ostatniej książki przechadza się po różnych miastach, ale nie nazywa tego podróżą. Europa jest czymś wielkim. Mamy Anglików, Włochów, Hiszpanów. Naprawdę mamy niesłychane szczęście, posiadając taką różnorodność, a mimo to trudno nam o tym mówić. Chciałem powiedzieć coś o naszym prezydencie. Można o nim myśleć dobrze albo źle, ale dzięki niemu od jakiegoś czasu mówi się o Europie. Gdyby miała to być jego jedyna zaleta, a jest być może wiele innych, gdyby miała to być jego jedyna i wyłączna zaleta, to jest nią wzięcie pod uwagę tej niesłychanej szansy, jaką było zbudowanie olbrzymiego kraju, jakim jest Europa. Gdybyśmy się cofnęli o krok i odnaleźli te wszystkie państewka, znane głównie z niesnasek i wojen, które prowadziły między sobą, byłaby to katastrofa. Nie przejdziemy do nowej ery, nie przekroczymy tego nowego punktu cywilizacyjnego, jeżeli się rozpadniemy. Jedynym i ostatnim rozwiązaniem jest Europa.
Co się najbardziej podoba Filipowi Gianowi w zjednoczonej Europie?
Niesłychana różnorodność kultur. Często mówimy o Amerykanach, że mają szczęście, że te wszystkie Stany i tak dalej, ale my mamy 100 razy więcej, 100 razy lepiej. Różnica między Stanami Amerykańskimi a państwami europejskimi, różnica między ich kulturami, angielską, włoską, hiszpańską, francuską, nie mówię o wszystkich, jest nas teraz wielu. To niesłychane, niesłychane, a przecież nie zdajemy sobie z tego sprawy.
C'est incroyable, on s'en rend pas compte.
Europa w prasie francuskiej.
Dziennik Le Parisien aujourd'hui en France nadal obszernie informuje o aferze, którą ujawnił w końcu lipca. Chodzi o subwencje państwowe dla francuskich producentów warzyw i owoców wypłacane im w latach 1992-2002. Komisja Europejska uznała tę pomoc za nadużycie reguł wolnej konkurencji, sprzeczną z unijnymi przepisami i domaga się od rządu francuskiego złożenia wiarygodnego raportu na ten temat, jak i kiedy zamierza odzyskać sumę 500 mln euro, które nielegalnie wypłacił. Termin złożenia raportu upływa 29 września tego roku.
Francuski minister rolnictwa Bruno Le Maire negocjuje obecnie z komisarz Marianne Fischer-Boel, odpowiedzialną za rolnictwo, wiedząc, że Francji grozi codzienna grzywna, jeśli nie wypełni jej warunków Komisji Europejskiej. Dialog unijno-francuski jest szczery, otwarty i regularny, powiedziała pani komisarz. Dodała, że rozumie trudną sytuację władz francuskich i akceptuje dalszą dyskusję na jej temat.
Trudno się jednak łudzić, że Francji uda się przeskoczyć nienaruszalne zasady wolnego rynku, które komisarz do spraw rolnictwa egzekwuje z żelazną konsekwencją. Posłuchajmy jej wypowiedzi po angielsku. Pani Fischer-Boel jest Holenderką o tym, że jest gotowa dyskutować o kwotach na produkcję mleka, ale wyłącznie w perspektywie ich wzrostu.
We would be open to discuss quotas, but only increasing, because decreasing quotas would mean that you pull the carpet under some of the producers.
Francuski minister rolnictwa zapowiedział na łamach dziennika Le Parisien, że wystosuje list do wszystkich organizacji producentów warzyw i owoców, aby ustalić, kto otrzymał subwencje państwowe i jaka była ich wysokość. Jednocześnie ogłosił kolejną doraźną pomoc w wysokości 15 milionów euro dla najbardziej zadłużonych pracowników tej branży. Czy legalną? Jakby nie było, producenci protestują i nie chcą słyszeć o zwrocie dotacji rządowych. Mówi sadownik spod Paryża Jean-Claude Genek.
Nie ma mowy o zwrocie tych pieniędzy. Sprawa miała miejsce w 1992 roku. Odpowiedzialność za nią ponosi państwo, które nie uprzedziło Komisji Europejskiej o pomocy dla producentów francuskich. Mnie osobiście to nie dotyczy, ale solidaryzuję się z innymi i uważam za anormalne, że władze żądają od nas tych sum. Nie ma o czym mówić. Nikt nie zapłaci.
Bezwarunkowy opór zainteresowanych łatwiej rozumieć, czytając reportaż na łamach dziennika Le Parisien. Dochody ogrodników i sadowników spadły w 2008 roku o 20%. Kto winien? Obca konkurencja, twierdzą zainteresowani. Obca, to znaczy za wyjątkiem Brazylii, europejska. Hiszpańskie truskawki, brzoskwinie i melony kosztują średnio od 40 centymów do 1 euro za kilogram, taniej od francuskich truskawek, brzoskwiń i melonów. W Hiszpanii, Belgii, nawet w Niemczech pracownicy sezonowi zarabiają znacznie mniej niż we Francji, gdzie pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek socjalnych.
Supermarkety wybierają produkty tańsze, jako że klienci w dobie kryzysu oszczędzają na warzywach i owocach. Coraz częściej też sami je produkują w ogródkach i na działkach. Dodajmy do tego problemy klimatyczne, zaostrzone normy ekologiczne, spadek eksportu do krajów Europy Wschodniej, nietrwałość produktów. Wielu francuskich rolników uważa się za ostatnich Mohikanów. Tym bardziej, że dopłaty unijne dla sektora warzyw i owoców są znikome. We Francji zaledwie 3% sum wypłacanych jej z budżetu wspólnej polityki rolnej. Zmiana reguł gry stanie się być może stawką w negocjacjach między Brukselą, Paryżem a Terenem.
Uderzająca w tej sprawie jest całkowita obojętność obywateli francuskich wobec europejskich sąsiadów uważanych za nielojalnych konkurentów, mimo że są członkami tej samej wspólnoty. Czy budowa Europy zawsze będzie się zderzała z interesami partykularnymi i narodowymi? Nikt się nie urodził obywatelem europejskim. Można nim tylko zostać, piszą na łamach dziennika Les Echos Babette Nieder i Catherine Velieu, reprezentujące paryski Dom Europy. Aby uczestniczyć, trzeba zrozumieć. Aby zrozumieć, trzeba wiedzieć. Znajomość budowy Zjednoczonej Europy, sensu jej działalności, jej ograniczeń jest pierwszym wyzwaniem, które musimy podjąć, aby wytworzyć poczucie przynależności do Europy, stworzyć aktywne obywatelstwo i rozwinąć wspólny projekt.
Autorki proponują edukację europejską w trzech kierunkach. Pierwszy to nauka o historii jednoczącej się Europy. Drugi to ukazanie wspólnych wartości zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w dewizie Zjednoczenie w różnorodności i w projekcie, który po raz pierwszy w historii skupił rozmaite kultury wokół wielkich kwestii politycznych i cywilizacyjnych.
Trzecim kierunkiem powinna być edukacja praktyczna o tym, jak żyć w Europie. Jak żyć, to znaczy jak studiować, jak podróżować, jak pracować w innym europejskim kraju, jak korzystać z programu mobilności.
Edukacja europejska powinna objąć uczniów, nauczycieli, urzędników państwowych, dziennikarzy, polityków, radnych, pracowników. Dzięki niej mieszkańcy Unii Europejskiej poczują się wreszcie obywatelami wspólnej przestrzeni publicznej. Tak jak w XIX wieku szkoła przyczyniła się do wytworzenia wśród mieszkańców Francji poczucia przynależności narodowej. Czytamy na łamach dziennika Les Echos.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Ktoś zauważył, że 31 maja minęło 200 lat od śmierci Józefa Haydna? Na pewno tacy się znaleźli, lecz jakże daleko nam od fajerwerków mozartowskiego dwuchsetlecia. Haydn jest owszem ceniony i lubiany, lecz zapewne nie dość kochany. A producenci płyt i koncertów, gdy tylko słyszą to nazwisko, przechodzą na drugą stronę ulicy, nie do sprzedania. Tymczasem za jego życia całkiem było inaczej. Londyn widział w nim Szekspira muzyki, a jego współcześni nie mieli żadnych wątpliwości. Uchodził za największego i najbardziej wpływowego z kompozytorów. Nawet Mozart i młody Beethoven szli się do niego uczyć. Ów syn ubogich austriackich wieśniaków, który spędził 30 lat na służbie u Eszterházyego, bogatego księcia melomana, nie zapuszczał się nigdy za granicę, by dopiero po skończeniu 58 lat wybrać się do Anglii, gdzie noszono go na rękach jak półboga i przyznano mu w Oksforcie doktorat honoris causa. Skończył 77-letni żywot jako człowiek wielce zamożny i powszechnie szanowany. Nie jest też pewnie dziełem przypadku, że to z jego twórczości zaczerpnięto muzykę do hymnu niemieckiego, który jeszcze dziś słyszymy na stadionach. Początek drugiej części cesarskiego kwartetu Haydna, opus 76 numer 3, czyli niemiecki hymn narodowy w wykonaniu kwartetu Albana Berga. Haydna ceniono nie tylko za jego muzykę, lecz i za charakter, który w tej muzyce zresztą się przegląda. Brał życie zawsze od dobrej strony, a flaszka widziała mu się do połowy pełna. Był pracowity i towarzyski, tryskał humorem, sukces nigdy nie przewrócił mu w głowie. Dbał o otoczenie, troszczył się o biednych. Trudno nazwać go inaczej jak człowiekiem z gruntu dobrym. To zgoła cud, rzuca trafnym paradoksem Jacques Drillon, że człowiek tak dobry był w stanie pisać tak dobrą muzykę. Jego życie miłosne nie miało szans zainspirować poetów. Jako młodzieniec zakochał się w Teresie Keller, najmłodszej córce perukarza, u którego mieszkał, ale panienkę wysłano do klasztoru, wciskając mu za karę córę najstarszą, Marię Annę, wyjątkowo głupią jędzę, nienawidzącą muzyki, która zatruła mu większość życia. Znosił ją ze stoicyzmem, choć niewątpliwie folgował sobie na stronie, zwłaszcza w Londynie, gdy jędza była daleko. W stuleciu Woltera i Holbacha Haydn nie uległ syrenom ateizmu i choć dał się wciągnąć, jak niemal wszyscy, do loży masońskiej, pozostał do końca pobożnym katolikiem. Niewykluczone jednak, że rację miał René Jacobs, gdy komentując przed paroma laty swe doskonałe nagranie Pur Roku, swego rodzaju oratorium panteistycznego, mówił, że to być może panteizm był prawdziwą religią Haydna, wpisującą się w jego masońskie przekonania. To nie Jakobs, lecz Nikolaus Harnoncourt w ciepłym jeszcze nagraniu Pór roku, o którym Piotr Kamiński wypowiadał się tu z przekąsem na przekór entuzjazmowi większości krytyków, lecz który to entuzjazm raczej podzielam, przynajmniej odnośnie partii churalnych oratorium. Byłem odizolowany od świata, pisał Haydn. Nikt w moim otoczeniu nie mógł sprawić, bym zaczął w siebie wątpić lub się zadręczać. Nie miałem więc innego wyjścia, jak zostać oryginalnym. Skoro nie miał wyjścia, to i został. I zdziwi to zapewne większość szarych śmiertelników i niecałkiem oświeconych melomanów, zwykłych postrzegać Haydna jako w miarę nudnego klasyka, pozostającego w cieniu boskiego Amadeusza. Zawodowi muzycy, kompozytorzy i wykonawcy, by wspomnieć tylko o Richterze, mają często całkiem inną opinię. Dla wielu niespożyta inwencja Haydna czyni zeń kompozytora dużo bardziej interesującego. Zdecydowanie przedkładam Haydna nad Mozarta, mówi na przykład dyrygent Christopher Hogwood, któremu zawdzięczamy wielce udany cykl symfonii, gdyż z Haydnem ciągnie jest trochę tak, jak z programami poświęconymi mu sztuce kulinarnej w telewizji. Pokazuje nam składniki i pichci na naszych oczach, podczas gdy Mozart wszystko przyrządza w ukryciu i wychodzi z kuchni z gotowym daniem na tacy. A poza tym Haydn nas stale zaskakuje. Zadziwieni mówimy sobie, że chyba nigdy nie przyszłoby nam do głowy zmieszać w jednym rondlu brzoskwinie z papryką. Wielu innych podziela to zdanie. Wystarczy spytać Simona Rattla czy Pawła Jarwiego, dla których papa Haydn jest ojcem orkiestry symfonicznej. Wystarczy spojrzeć, z jakim zapałem Mark Minkowski z muzykami z Luwru szlifują od 2 lat symfonie londyńskie, które wreszcie Virgin zdecydował się nagrać, choć to muzyka rzekomo nie do sprzedania. Nie innego zdania są kameraliści czy pianiści, którym papa Haydn, ojciec niemalże wszystkiego, symfonii, kwartetu smyczkowego, tria fortepianowego, zostawił w spadku repertuar ogromny, lecz tak oryginalny, że wbrew pozorom nic się niemal nie powtarza. Ponad 500 sonat fortepianowych, z pewnością bardziej oryginalnych od większości sonat Mozarta, grywa się dość rzadko. Wielu z nich dodał skrzydeł i adrenaliny Andreas Steyer. O tytuł najlepszego kompletu rywalizują Christine Schornsheim i Ronald Brautigam na instrumentach z epoki. W poszczególnych opusach nie sposób przegapić Richtera albo Goulda. Swe cenne 3 grosze dorzucili ostatnio Rafał Blechacz czy Jean-Marc Amelin. Być może jednak najcenniejszą z antologii, aktualnie wznowioną pod szyldem Decca, jest 4-płytowy album Alfreda Brendla. To jeden z rzadkich, wielkich pianistów, który nic zazwyczaj mi nie mówi. Lecz Haydn jest wyjątkiem. Mało kto, jak herr profesor Brendel, umie trafić w haydnowski idiom, na który składają się inteligencja, niespożyta inwencja i wszechobecny humor.
Thank you.
Alfred Brendel w finale 50. sonaty Haydna. Nie ulega wątpliwości, że poza wszystkim Haydn jest ofiarą swej niewyczerpanej płodności. Z grubsza 1200 kompozycji, w tym 104 symfonie, dobry tuzin oper, z których tylko może Armida, dzięki Cecilii Bartoli i Harnoncourtowi, wybiła się na popularność, nie licząc Singspieli i podobnych im jednoaktówek, z 15 mszy i parę oratoriów, 52 sonaty fortepianowe, 68 kwartetów smyczkowych, z górą półsetki triów fortepianowych, barytonowe tria wokalne na pęczki, koncertów instrumentalnych także kilkadziesiąt, choć ta forma może najmniej mu leżała, oraz multum innych drobiazgów. Gdy producent mówi o Haydnie nie do sprzedania, to pewnie właśnie ma na myśli ilość zadusza jakość i półsetki genialnych kwartetów, to z komercyjnego punktu widzenia co najmniej 25 razy za dużo. Punkt widzenia melomana też się liczy. Haydn nie jest kompozytorem na barykady Maja 68. Urok tej muzyki na przemian pogodnej lub wręcz żartobliwej i łagodnie melancholijnej, jesienno-złocistej, odkrywamy zazwyczaj dość późno, powiedzmy pod 40. Widzimy w niej balsam na zszargane nerwy i nie ma zapewne środków skuteczniej kojących, choć wcale nie usypiających, jak motylkujące tria fortepianowe, w których nie do przebicia jest trio Bozach, nawet jeśli trio Wanderer wnosi czasem pikantniejsze smaczki, i nade wszystko księżycowe, lecz trzeźwe jak sędzia, Soube the Judge, Adagia czy Andante lub figlarne finały Allegro kwartetów smyczkowych. Thank you. finałowe allegretto z piątego kwartetu ze słynnego cyklu op. 576 z drugiej haydnowskiej płyty nagranej dla Harmonia Mundi przez jeden z dwóch, trzech najlepszych dziś zespołów, kwartet jerozolimski. Droga do zaprzyjaźnienia się z Haydnem i pokochania go raz na zawsze wiedzie moim zdaniem właśnie przez kwartety lub tria fortepianowe. Nie jesteśmy już skazani na dość chędożne i prostolinijne wersje madziarskich stachanowców, kwartetów Tatraja, Kodaja czy nieco później w brzmieniu jędrnie kwaskowatym kwartetu Festetics. Na instrumentach współczesnych kwartet Lindseya poszedł dalej, zresztą już dużo wcześniej w niezastąpionych antologiach kwartety Los Angeles lub Amadeus wyśpiewały cały liryzm tej muzyki. Kwartety Albana Berga, Hagen czy Mozaik nadały jej znamiona perfekcji, już to pod znakiem nowoczesności, już to w równie nowoczesnej próbie odtworzenia kolorytu epoki. Całkiem z pozoru staroświecki kwartet Primrose nadał wymiar najzupełniej księżycowy już w latach 40. siedmiu słowom Chrystusa na krzyżu, owej zdumiewającej hybrydzie, która równie dobrze sprawdza się w swych trzech radykalnie odmiennych wersjach. Na kwartet smyczkowy w formie oratorium, czyli z chórem, oraz w wersji pośredniej orkiestralnej. Jedno z najlepszych wcieleń tej ostatniej, uświetniające ów rok haydnowski, nie dość przepełniony entuzjazmem, choć będący dobrym antidotum na amnezję, zawdzięczamy orkiestrze Wieku Oświecenia, którą w nagraniu dla Glossy jej szef Franz Brüggen wiedzie pewną ręką poprzez ów dramat w siedmiu odsłonach. Posłuchajmy na koniec Sitio, gdzie obraz dźwiękowy kropel wody odsyła do spragnionego Chrystusa i zamiast składać ręce do modlitwy, słuchając Haydna, otwórzmy uszy. Nigdy nie omieszka nas zadziwić, rozśmieszyć, przestraszyć i zaraz potem ukoić, czego sobie i Państwu życzy Stefan Rieger. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Baby, 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 baby.